A tak w ogóle, to gdzie jest Bóg? Są takie chwile w życiu, kiedy po prostu Go nie widzimy, nie dostrzegamy Jego działania. Wydaje się, że jest odległy, że zamilkł, się nie odzywa. Zastanawiamy się, czy On w ogóle istnieje. Czy jest? A jeśli jest, to gdzie? Bo mamy wrażenie, że nie tutaj, nie blisko nas. Kiedy patrzymy na świat wokół nas, świat, który pogrąża się w chaosie i rozpada się na naszych oczach, zastanawiamy się, czy ktoś nad tym panuje, czy ktoś sprawuje nad tym kontrolę. A potem jeszcze patrzymy na swoje własne życie i przeżywamy trudne chwile, których nie planowaliśmy, nie chcieliśmy i nikomu byśmy ich nie życzyli. I w tych trudnych chwilach chcielibyśmy poczuć, że Bóg jest blisko, że jest obok nas. Chcielibyśmy, żeby przyszedł, żeby coś powiedział, doradził, żeby pomógł, żeby rozwiązał problem, ale Bóg zdaje się milczeć i być odległy. W takich sytuacjach zadajemy sobie pytanie, no dobrze, ale gdzie jest Bóg? Przynajmniej takie było moje pytanie. Ponieważ znalazłem się w tak szacownym gronie, to pozwólcie, że się przedstawię. Jestem cieślą jak mój ojciec i mój dziadek. Nazywają mnie Józef. I nawet jeżeli nieczęsto bywasz w kościele na nabożeństwie, to na pewno znasz moją historię. Jeżeli tylko słyszałeś historię bożonarodzeniową, albo oglądałeś kartki świąteczne, albo śpiewałeś kolędy, to ja się pojawiam w tych wszystkich historiach. Ja jestem częścią tej historii. Nigdy na pierwszym planie, zawsze gdzieś w tle jako postać druga albo trzecioplanowa, ale w niej jestem. Skoro już się znamy, to pozwólcie, że opowiem wam tą swoją historię, bo to było też moje pytanie. Gdzie jest Bóg? Jestem prostym człowiekiem, ale to pytanie gnębiło mnie od dawna. Bo musicie wiedzieć, że ja pochodzę z plemienia Judy, z królewskiego rodu Dawida. Ale jak widzicie, nie jestem królem, ale jestem zwykłym cieślą. Jednak pamiętam, że kiedy jeszcze byłem małym chłopcem, to mój tata podał mi historię, te niesamowite, wspaniałe historie o królu Dawidzie i o tym, jak Bóg jemu obiecał, że jego potomkowie będą zasiadali na tronie Dawida po wsze czasy. A potem prorocy głosili i przypominali nam to, że królestwo Dawida będzie królestwem wiecznym i będzie ten jeden potomek, który ustanowi królestwo, które będzie niezniszczalne. I słuchałem tej historii jako dziecko, jako mały chłopiec. Ale dzisiaj, kiedy o nich myślę, to one brzmią jak bajki, jak baśnie. No bo od 400 lat w Izraelu nie pojawił się żaden prorok. To tak jakby Bóg zamilkł, przestał się odzywać, przestał do nas mówić. A do tego jeszcze od wieków na tronie Dawida nie zasiadał potomek Dawida. Ale rządzili nami kolejni pogańscy władcy z kolejnych pogańskich królestw, imperiów, które się zmieniały. A za moich czasów, za czasów mojego życia rządzili nami cesarze, władcy rzymscy. A w Judei panował marionetkowy król Herod, który nawet nie był Żydem, ale był Idumejczykiem. Więc gdzie jest Bóg? Gdzie jest Bóg w naszej historii i w historii mojego ludu, skoro od 400 lat nikt nie słyszał Jego głosu i skoro Jego obietnice zdają się nie wypełniać. Ale prawda jest też taka, że kiedy rodzisz się w niewoli, to nieczęsto myślisz o tej niewoli, bo się do niewoli można przyzwyczaić. I ja jako prosty człowiek niewiele czasu miałem do tego, aby myśleć o wielkiej polityce, o historii mego narodu, czy zadawać sobie teologiczne pytania, bo życie niesie ze sobą swoje zmartwienia i ma ich mnóstwo. A moje życie nie było łatwe, bo byłem cieślą, jedynym cieślą w Nazarecie, a musicie wiedzieć, że w tamtych czasach cieśle nie tylko robili meble, stoły, drzwi, dachy, ale budowali całe domy. W związku z tym to była ciężka robota. I musiałem ciężko pracować, żeby jakoś związać koniec z końcem. I nie narzekam, lubiłem swoją pracę, ale nie było łatwo. Roboty nie brakowało. Ale jak każdy człowiek, miałem swoje marzenia. Marzyłem o tym, żeby kiedy wracam do domu po pracy, żeby przywitała mnie żona z ciepłym posiłkiem. Myślałem sobie o tym, że fajnie byłoby, gdyby nasz dom był pełen gwaru dzieci. A zamiast tego wracałem do pustego domu, w którym nikt mnie nie witał, a w tym domu panowała martwa cisza. Powoli dobijałem do 30, to taki wiek dla porządnego Żyda, żeby się ożenić. I zacząłem rozglądać się za dobrą kandydatką i modlić się do Boga. Boże, daj mi dobrą żonę, bo to ważne, żeby mieć dobrą żonę i założyć rodzinę. I pojawiła się ku temu okazja. Któregoś razu zwróciła moją uwagę. Mieszkała 3 domy dalej. Nazywała się Maria. Piękna dziewczyna, była dużo młodsza ode mnie, miała jakieś wtedy 14-15 lat. Wiem, co myślicie, ale w tamtych czasach młode kobiety w tym właśnie wieku wychodziły za mąż i zakładały rodziny. I Maria każdego dnia przychodziła koło mojego domu, idąc po wodę do studni, bo zgodnie z obyczajem to właśnie było zadanie młodych kobiet w tamtych czasach. A ja zawsze znalazłem pretekst, aby się przy tej studni znaleźć w tym samym czasie. Bo też pewnie o tym wiecie, że w Izraelu studnia to jest dobre miejsce, aby spotkać swoją przyszłą żonę. I kiedy patrzymy na historię naszego narodu, to wiele małżeństw, znanych małżeństw z naszej historii, poznało się właśnie przy studni. Więc ja często tam bywałem, aby zagadać, zaczepić, porozmawiać. Lubiłem te rozmowy i te spotkania. I mam wrażenie, że Maria też je lubiła. Aż w końcu nadarzyła się okazja, aby ją trochę lepiej poznać, ponieważ jej ojciec powiedział, że potrzebuje, aby naprawić dach w jego domu. Przyjąłem tą robotę z radością. I muszę wam powiedzieć, że żadnego dachu nie naprawiałem tak długo i tak dokładnie i tak skrupulatnie, jak właśnie ten dach. Tak naprawdę miałem ochotę zbudować go od samego początku, ponieważ przychodzenie tam i budowanie i praca nad tym dachem to była doskonała okazja do tego, aby zobaczyć Marię, aby się z nią spotkać, aby zamienić kilka słów i z nią porozmawiać więcej. A wiecie, ja jestem prostym facetem. Nie jestem specjalnie wielomówny, ale z nią mogę rozmawiać bez końca. Ja miałem takie wrażenie, jakby Maria czytała mi w myślach. Ja zaczynałem zdanie, ona je kończyła. Śmialiśmy się z tych samych rzeczy. I tak mijały dni, tygodnie. W końcu dach został skończony, a ja wiedziałem. Ja już wiedziałem. Wiedziałem, że czeka mnie jeszcze jedna rozmowa. Trudna rozmowa, ale wiedziałem, że muszę ją odbyć i że chcę ją odbyć. To jest ten moment. To jest ten czas. Włożyłem bardzo świętą szatę. Przyszedłem do domu ojca Marii, zapukałem do drzwi. On otworzył drzwi i mówi: o Józefie, witaj, miło cię widzieć, zapraszam cię do środka. Co cię do mnie sprowadza? A ja czułem, jak mi w gardle ściska i wydosiłem tylko jedno słowo: mohar. Mohar, mohar, a rozmawiałeś o tym z moją córką? A ja czuję, że nie mogę nic powiedzieć, tylko skinąłem głową. O, to dobrze, wspaniale. No widzisz, zgodnie z obyczajem, mohar wynosi 50 cykli srebra. Taka jest opłata za przyszłą żonę. Bo widzicie, wszystko kosztuje, nawet przyszła żona kosztuje. I w Izraelu był taki obyczaj, że kiedy ojciec oddawał swoją córkę za żonę, to przyszły mąż musiał zapłacić rekompensatę za stratę córki. No i to właśnie był mohar. Oczywiście ja byłem prostym, biednym cieślą i nie miałem 50 cykli, ale ponieważ on był szczęśliwy, ojciec Marii, że ma takiego, będzie miał takiego przyszłego zięcia, a ja byłem szczęśliwy, że znalazłem taką kandydatkę na żonę, to żeśmy się dogadali, zapłaciłem część, resztę mogłem odpracować. I tak to się zaczęło. A potem nadszedł ten szczególny dzień, kiedy miała miejsce pierwsza część naszego ślubu. To był ten dzień, kiedy przyniosłem ten mohar, tą część, którą mogłem zapłacić w gotówce, a potem zgodnie z obyczajem odczytałem długą listę swoich przodków, swój rodowód, po to właśnie, aby pokazać, że jestem prawdziwym Żydem, że naprawdę pochodzę z plemienia Judy. A potem podpisaliśmy umowę małżeńską. I to była właśnie pierwsza część naszego ślubu. Jeszcze oficjalnie nie mogliśmy mieszkać razem, bo jeszcze nie było tej drugiej części, ale już patrzono na nas jak na małżeństwo. I to był szczególny moment, kiedy mieszkaliśmy jeszcze osobno, to ja zacząłem przygotowywać nasz przyszły dom. Bo przygotowałem się na przyjęcie Marii i na drugą część naszego ślubu, która oficjalnie sprawi, że będziemy mężem i żoną. Odmalowałem ściany, dobudowałem kolejną izbę, bo przecież pojawią się dzieci, więc trzeba mieć większy dom. A kiedy to wszystko robiłem, to nie mogłem myśleć o czym innym, jak tylko o naszym ślubie. Marzyłem o tym dniu ślubu. A muszę wam powiedzieć, że śluby w Izraelu są bardzo romantyczne. My to wiemy, jak organizować śluby i jak się dobrze bawić. Bo to tak jest, że panna młoda dokładnie nie wie, kiedy będzie dzień ślubu. Ona oczywiście wie, ale udaje, że nie wie. To taka gra jest. Ale ona nie wie, kiedy, o której godzinie i kiedy ten dzień nadchodzi, to pan młody wysyła swoich gońców, posłańców i mówi: pan młody niedługo nadchodzi. I ona się przygotowuje, ubiera, zakłada najpiękniejsze szaty, aby być gotowa. A później za jakiś czas, za parę godzin przysyła kolejnego gońca. Pan młody niedługo nadchodzi, więc ona się jeszcze bardziej przygotowuje. A w końcu on wyrusza z orszakiem. Jest wielki orszak, który mu towarzyszy. I wtedy to już wysyła gońców regularnie. Pan młody nadchodzi, pan młody nadchodzi. I ona czeka na jego przyjście. I on przychodzi z tym orszakiem i z pochodniami, bo to często wieczorem jest. I zabiera ją do swojego domu. I idą, i śpiewają. I cała wioska albo miasteczko tańczy i śpiewa i cieszy się, a potem zabiera do swojego domu, gdzie jest ta druga część ślubu, a potem, jak zależy od zasobności portfela, bawią się przez kilka dni, 3-4 dni jest wesele. Takie są śluby w Izraelu. Tak się potrafimy bawić i tak świętować. I takiego ślubu chciałem. A potem, jak jeszcze tłukłem ten, naprawiałem ten dom i ten dach i przygotowałem wszystkie rzeczy na przyjście Marii, myślałem sobie, jak będzie wyglądała nasza rodzina. Że będziemy mieli dzieci i moi synowie będą najlepszymi, najzdolniejszymi cieślami w okolicy, jak ich tata. Także mogłoby być inaczej. A nasze córki będą najpiękniejsze i najinteligentniejsze w całym mieście, jak ich mama. Bo jakże mogło być inaczej. Takie miałem marzenia. Takie proste, zwyczajne, ale piękne. Ale okazuje się, że życie pisze swoje własne scenariusze. Kiedy pracowałem nad remontem domu, tegoś dnia Maria przyszła do mnie i była jakaś taka smutniejsza, jakby coś ją gnębiło, martwiło. Przyszła i powiedziała mi, że jej krewna Elżbieta zaszła w ciążę, spodziewa się dziecka i to już jest 6. miesiąc. Trochę mnie to zdziwiło, bo Elżbieta bardziej pasowałaby na babcię niż na mamę. No ale cuda się zdarzają. Zresztą mówiono o niej, że nie może mieć dzieci, ale ewidentnie coś się stało, że mogła. I Maria poprosiła mnie, czy nie mogłaby pojechać do swojej krewnej, aby spędzić te ostatnie 3 miesiące przed porodem, aby jej pomóc. A potem zostać kilka dni po porodzie, aż nabierze sił. Nie byłem zachwycony. Pomyślałem sobie, że to długa podróż, długa, niebezpieczna i przez 3 miesiące nie będziemy się widzieli. Ale z drugiej strony wiedziałem, że Elżbieta potrzebuje pomocy, no bo rzeczywiście w tym wieku zaś w ciąże to może być wyzwanie. Ale też pomyślałem sobie, że dla Marii to dobrze zrobię, jak spędzę trochę czasu ze starszą, mądrzejszą kobietą, z którą będzie mogła porozmawiać o tym, co ją martwi, co ją gnębi. Więc zgodziłem się i rozstaliśmy się na 3 miesiące. Muszę wam powiedzieć, że 3 miesiące dla mnie ciągnęły się jak 3 lata. Każdy dzień bez Marii to była wieczność. Tęskniłem za nią straszliwie, więc zajęty byłem pracą nad naszym domem od rana do wieczora. Przyjmowałem jakieś inne drobniejsze zlecenia i zadania, żeby zarobić trochę pieniędzy więcej, żeby jakoś ten czas wypełnić. Ale w końcu te 3 miesiące minęły. Elżbieta urodziła syna i Zachariaszem dali mu imię Jan. Maria została kilka dni dłużej u nich, aby jej pomóc, a potem wróciła. Ucieszyłem się, jak ją zobaczyłem, ale była jakaś inna. Mówiła, że źle się czuję, że mam mdłości. Nie wiedziałem czemu. Zachowała się jakoś tak inaczej, poruszała się z taką gracją, trochę zakrągiła się na twarzy i była jeszcze bardziej smutna. Któregoś razu przyszła do mojego warsztatu i mówiła: Józefie, muszę ci coś powiedzieć. Patrzyłem na nią, słucham. Co cię gnębi? Ona patrząc mi prosto w oczy mówi: wiesz, spodziewam się dziecka. Jestem w ciąży. co takiego? Może byłem prostym facetem i niewykształconym, ale doskonale wiedziałem, skąd się biorą dzieci. Maria mówi, że jest w ciąży, a ja doskonale wiedziałem, że to nie ja byłem ojcem. Tak, jestem w ciąży, to już trzeci miesiąc. Trzeci miesiąc. Ale jak to? Jak mogłaś mi to zrobić? I wiecie, co było najgorsze w tej historii? Że ona patrzyła mi prosto w oczy i kłamała. Bo gdyby powiedziała, no zapomniałam się, spotkałam kogoś, ona mi powiedziała, przed anioł. I powiedział mi, że urodzę syna i że Duch Święty spocznie na mnie i że tak zajdę w ciążę. Dziewczyny, jeżeli już kłamiesz, to wymyśl jakąś lepszą historię. Anioł przyjdzie? Czy ona nie wiedziała, że przez 400 lat w naszej historii Bóg nie mówił? 400 lat Bóg milczał i nagle Bóg przemówił do kogo? Do mojej narzeczonej? Ze wszystkich osób na świecie i w Izraelu? I powiedział jej, że przez nią urodzi się jego syn? Przecież Bóg nie ma syna. Bóg nie ma ciała i nie może mieć ciała. To każdy Żyd to wie. Przecież to, co ona mówi, jest bluźnierstwem. I to był ten moment, kiedy ja w swoim osobistym życiu zadałem sobie pytanie, to gdzie jest Bóg? Gdzie jest Bóg? Byłem dobrym Żydem, dobrym Izraelitą. Chodziłem do synagogi, przestrzegałem prawa i przykazań. Modliłem się do Boga, rozmawiałem z Nim. I przed tą decyzją ślubu też modliłem się i prosiłem, Boże, daj mi dobrą żonę. A On? Gdzie On jest w tym wszystkim? Dlaczego na to pozwolił? Taki wstyd. Wstyd przed całą rodziną, przed całym miastem? Co ja mam zrobić? Tak naprawdę miałem trzy opcje. Zgodnie z przepisami prawa powinienem był pójść do starszyzny miasta i powiedzieć, że moja żona, przyszła żona mnie zdradziła. I zgodnie z prawem powinien ją wyprowadzić za miasto i ukamienować. Oczywiście w naszych czasach nie wykonywano wyroków śmierci, bo Rzymianie zakazywali. Ale gdybym to zrobił, Maria byłaby martwa społecznie. To piętno hańby byłoby z nią na zawsze. Byłem na nią wściekły, byłem oburzony, czułem się zraniony i oszukany, ale ciągle ją kochałem. Nie chciałem, żeby ją to spotkało. Nie chciałem, aby tak żyła do końca życia z takim piętnem. Miałem drugą opcję. Mogłem udać, że nic się nie stało. Oczywiście ludzie potrafią liczyć do 9 i doliczyliby się, że dziecko urodziło się wcześniej niż powinno. Ale powiedzieliby, młoda krew, gorąca, młodzi nie wytrzymali. Jakoś by to było. Tylko problem był na tym, że ja byłem uczciwym człowiekiem. I nie mógłbym tak kłamać. I nie mógłbym żyć z kobietą, która mnie okłamała. I udawać, że nic się nie stało. Więc miałem trzecią opcję. Mogłem po prostu po cichu Marię opuścić. Wyjechać jak najdalej. I to nie było złe wyjście, bo gdybym tak zrobił, to cała wina spadłaby na mnie. Powiedzieliby, to on. Zrobił dziewczynie dziecko, ją zostawił. Przestraszył się roli ojca. To on jest winny, to on jest ten zły. Nieważne, że stracił mu reputację. Nieważne, co by ludzie mówili, ale ja nie musiałbym żyć z Marią, która mnie zdradziła, a jednocześnie ochroniłbym ją przed pomówieniami o to, że jest niewierna. Więc ta opcja wydawała się najlepsza. Ma to, prawdę mówiąc, ja chciałem uciec od tej historii. Chciałem uciec jak najdalej. Uciec z tego miejsca, od tych ludzi, od Marii i od tego całego zamieszania. Chciałem uciec od tej historii. Tej nocy jakoś ciężko mi się spało. Planowałem, kiedy wyjadę, jak to zrobić po cichu, żeby ludzie nie zauważyli. Ale w końcu zasnąłem. A kiedy zasnąłem, wydarzyło się coś, czego nie jestem w stanie wytłumaczyć. Przyszedł do mnie anioł i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć poślubionej ci Marii, bo to dziecko, które w sobie nosi, urodzi się, zostało poczęte za sprawą Ducha Świętego. Ona urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, bo on zbawi swój lud od jego grzechów. A potem anioł powiedział: a to wszystko dzieje się po to, aby wypełniło się proroctwo Izajasza, które mówi, że dziewica pocznie i urodzi syna i nadadzą mu imię Emmanuel, co znaczy Bóg z nami. Emmanuel. A więc Maria nie kłamała. A więc ona tego nie wymyśliła. Tak jak mówił prorok Izajasz, tak jak kiedyś Bóg wkroczył w historię swego ludu za jego czasów, tak Bóg jeszcze raz chce wkroczyć w historię swego ludu, ale na większą skalę za naszych czasów. I Bóg postanowił, że wkroczy w naszą historię i stanie się jednym z nas. I będzie Emanuelem, Bogiem z nami. Maria nie kłamała. Potem był nasz ślub. Dokładnie taki, jaki sobie wymyśliłem, o jakim marzyłem. Ślub z korowodem i z posłańcami, i z pochodniami, i muzyką. A sześć miesięcy po powrocie Marii od Elżbiety znaleźliśmy się w Betlejem. A ja, stojąc nad żłobem w małej stajence, patrzyłem na pulchną twarz noworodka. Gdzie jest Bóg? Bóg jest tutaj. Bóg jest z nami. Ludzie mówią: uwierzyłbym w Boga, gdybym mógł Go zobaczyć. Muszę wam powiedzieć, że patrzyłem na Niego. I wcale nie było łatwiej. Wyglądał jak każde inne dziecko, każde inne niemowlę, jakie widziałem. Tak samo trzeba było karmić, tak samo trzeba było go przewijać, tak samo płakał w nocy, kiedy nie mógł spać. Bóg. Bóg? Ale z jakiegoś powodu Bóg postanowił, że wkroczy w historię zwykłych ludzi. I oto Bóg leżał w tym żłobie. Wszechobecny Bóg stał się tak mały, że można go było położyć w małym żłobie. Bóg wszechmocny stał się tak słaby, że nawet nie potrafił chodzić. Bóg wszechwiedzący nie umiał mówić. Gdzie jest Bóg? Bóg jest tutaj. A potem przez lata zadawałem sobie pytanie: to gdzie jest Bóg? Bóg bawi się w moim warsztacie, pod moim ciesielskim stołem. Gdzie jest Bóg? Bóg idzie drogą. Poszedł na ryby z rybakami. Gdzie jest Bóg? Bóg siedzi przy stole w domu celnika Mateusza. Gdzie jest Bóg? Bóg rozmawia z Samarytanką przy studni. Gdzie jest Bóg? Bóg jest z nami. Bóg jest tutaj. To Bóg, który nas zaskoczył, bo można z Nim porozmawiać. To Bóg, którego można zaprosić na kolację. To Bóg, z którym można się kłócić, z którym można się spierać, którego można zdradzić, którego w końcu można zabić. Gdzie jest Bóg? Bóg jest tutaj, jest z nami. On wkroczył w historię swojego ludu, ale też wkroczył w historię mojego życia. I jedyne, czego ode mnie oczekiwał, aby mógł stać się częścią tej historii, to uwierzyć, że to naprawdę On. A ja chciałem być częścią tej historii. Nie chciałem już uciekać. Chciałem uwierzyć, że to On i wiedziałem, że to On i chciałem, aby On był częścią mojego życia, bo przecież na Niego całe życie czekałem. I wszyscy moi przodkowie przede mną. I On przyszedł nie tylko do mnie, ale przyszedł do każdego z nas. I do każdego z nas kieruje swoje zaproszenie. Bo Jezus Chrystus to Bóg z nami, który wkroczył w historię tego świata i chce wkroczyć w historię Twojego życia, aby nadać Mu nowy początek. Gdzie jest Bóg? Bóg jest tutaj. Bóg jest z nami. Ale pytanie jest, czy Ty w Niego uwierzysz? Poddasz Mu swoje życie, aby On stał się Twoim królem.